Kochani, chciałbym dzisiaj troszeczkę mówić o nowym życiu. Tak to sobie to kazanie zatytułowałem. Nowe życie, czyli taka nowa szansa. Nowa szansa w naszym życiu. Czym ona jest dla przeciętnego człowieka? Dla jednych nowa szansa to jest na przykład wygrać w totolotka. I pewien człowiek wierzący modlił się do Boga, żeby wygrać totolotka i mówi tak: Boże, daj mi wygrać $1 000 000, 100 tysięcy od razu po wygranej przekażę na ten najbliższy dom dziecka. A jak mi nie wierzysz, to od razu te 100 tysięcy odejmij od wygranej. Także znacie to chyba po sobie, że niektórzy z was spuszczali totolotka i obiecywali Panu Bogu, że dadzą na dom dziecka, zbudują kościół w swoim mieście, dadzą na budynek, jak wygrają dużą sumę i tak dalej. Znam masę takich historii. Także dla jednych nowa szansa to wygrać totolotka. Dla innych to jest zdrowie. Na przykład niektóre osoby potrzebują przeszczepu. Inni potrzebują mieć dobry wzrok albo słyszeć. Na jednej z ewangelizacji Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce wiele lat temu szef Kościoła Zielonoświątkowego, Michał Chydził, głosił, został zaproszony i mówił tak płomienne kazanie ewangelizacyjne, że ludzie zaprosili swoich sąsiadów. No, powiedzieli, że przyjeżdża nas biskup i tak dalej. No to dużo ludzi przyszło do tego kościoła, już nie pamiętam, jaka to miejscowość. I ktoś z wierzących zaprosił swojego sąsiada z pierwszą grupą inwalidzką. I facet, siedząc w ławce, słuchając tylko kazania Michała Chydzika, został uzdrowiony i zdał sobie sprawę, że jest uzdrowiony. Nie wiem, co to za choroba była, ale wiedział, że jest uzdrowiony. Podszedł po nabożeństwie do Michała Chydzika i do pastora z pretensjami, że on nie chce tego uzdrowienia, bo mu zabiorą pierwszą grupę. Także Bóg czasami jest zabawny też. No, ma poczucie humoru. Dla innych nowa szansa to znalezienie partnera, żeby wyjść za mąż, no nie? Dla jeszcze innych to posiadanie dzieci, że coraz więcej jest przypadków w Polsce ludzi, którzy nie mogą mieć dzieci z jakichś powodów. Dla większości ludzi na tej ziemi nowe życie to jest nowa szansa. To dostanie tego, co jest niemożliwe. I czasami jest to w życiu każdego z nas, że się bardzo na czymś nam mocno zależy i chcemy, żeby Bóg nam dał taką nową szansę, żeby coś się stało. I bardzo często pragniemy czegoś, co uważamy, że to zupełnie zmieni nasze życie, jeśli Bóg by nam to dał. Jeśli to by się stało, Panie Boże, to już o nic nie będę prosił. Nie wiem, ile razy tak do Boga powiedzieliście, a kiedy to już dostaliście, to znowu była kolejna ta ostatnia szansa. No teraz to już na pewno, jak to dostanę, to już też będę zadowolony i później to dostajemy i znowu jest kolejna rzecz i tak w nieskończoność. Ja chciałem być, pamiętam jak sięgnę troszeczkę wstecz, to chciałem być bardzo znanym sportowcem i uprawiałem sport wyczynowy, ale Bóg patrząc w przyszłość mojego życia wiedział, do jakiej katastrofy to mnie doprowadzi. Więc dopuścił do tego, że zupełnie wysiadły mi kolana i przez to się nawróciłem i poznałem Jego. I oczywiście, kiedy wysiadły mi te kolana, to uważałem, że to już jest koniec mojego życia. Człowiek, który coś robi przez całe życie, przez ostatnie lata, no, tak jak na przykład sport wyczynowy, to uważa, że to jest jego życie. I kiedy to jest mu zabrane, to uważa, że wszystko mu się zawaliło. Ale dzięki temu zmieniło się całkowicie moje życie. Dlatego nie zawsze, jeśli cokolwiek się wali w naszym życiu, w życiu człowieka wierzącego, to oznacza, że to jest katastrofa. Wesley, facet, od którego zaczęło się przebudzenie w Anglii, tysiące ludzi się nawracało przez jego głoszenie, wypowiedział takie słowa: kłopoty w życiu człowieka, który ufa Jezusowi Chrystusowi, kłopoty w życiu człowieka wierzącego, czyli ufającego Jezusowi Chrystusowi, są niczym innym jak Bożym błogosławieństwem, tylko że w przebraniu. Że czym większe ktoś ma kłopoty, a ufa Jezusowi, to nie rozumie, co się dzieje w jego życiu. Ale po prostu Bóg rozumie, co się dzieje w jego życiu i Bóg wie, do czego chce go przesunąć. Bóg ma bardzo poważne kłopoty z kontaktem z nami. Oczywiście zostawił nam spisane słowo, list do nas, Ale czasami potrzebujemy w życiu wskazówek, które jak gdyby troszkę wybiegają poza Biblię. Takich szczegółowych, odnośnie pracy, mieszkania, różnych takich codziennych spraw. I Bóg ma czasami bardzo poważny kłopot z kontaktem z nami. Dlatego używa, jeśli widzi, że idziemy w złym kierunku, pakujemy się w kłopoty, no to rzuca nam kłody pod nogi. I my myślimy bardzo często, że to jest atak demoniczny, a Bóg po prostu nas jak lejcami ściąga. Jeden z takich moich ulubionych wersetów, który w psalmie jest, że Bóg mówi, bardzo często przez niego do mnie przemawia, mówi, nie bądź uparty jak osioł i koń, którego można ściągnąć tylko lejcami. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz ten werset przeczytałem, to Bóg mi powiedział, to jesteś ty. I bardzo często człowiek wierzący jest uparty jak osioł i można się uprzeć w dobrym. Jak człowiek się uprze w dobrym, to będą z tego niezłe efekty. Dobre w jego życiu i rodziny. A jak się człowiek wierzący uprze w złym, to Bóg musi wtedy jakąś katastrofę zrobić w jego życiu, żeby go zatrzymać, prawda? Od nas zależy, czy załamiemy się w nieszczęściu, czy zrozumiemy, że goniliśmy za nicością. To tylko od nas zależy. Można się naprawdę uprzeć w złych decyzjach i brnąć w nich, no nie? I wtedy idziemy w kierunku nicości. I wtedy możemy się minąć w swoim życiu z prawdziwym dobrem, które Jezus dla nas przeznaczył. Psalm 119 i werset 71 jest bardzo szczególny i też kiedyś Bóg do mnie przemówił. Już kilka razy o tym mówiłem w niektórych miejscach Polski. Psalm 119, 71 jest powiedziane tam tak. Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw. Wiecie, jak ktoś nas poniża z ludzi, to jest nam strasznie przykro, prawda? Najbardziej upokarzające to jest to, kiedy idziesz do lekarza, do urzędnika. Człowiek, który żyje z Twoich pieniędzy w zasadzie, no bo Narodowy Fundusz Zdrowia, no nie? Ty jesteś pracodawcą lekarza, ale jak idziecie do lekarza, to nie macie takich odczuć. To ty jesteś pracodawcą urzędnika w urzędzie miejskim, ale bardzo często ten urzędnik myśli, że to ty masz się go słuchać. Nie ma czegoś bardziej upokarzającego, kiedy ktoś powinien ci być miły dla ciebie, a cię poniża, no nie? Ale ten werset nie mówi o ludziach. Ten werset mówi o Bogu. O naszym Bogu, który wiemy, że jest dobry, który własne dziecko wysłał na krzyż, żebyśmy mieli życie. I psalmista pisze tak, dobre to jest dla mnie, Panie Boże, że mnie poniżyłeś. Poniżyłeś też w oczach innych ludzi. Zobaczcie, to nie zawsze, jeśli w naszym życiu pojawia się poniżenie, pogarda, to za tym stoi diabeł. Ten werset mówi o tym, że to Bóg może za tym stać. Że to Bóg może sprawić, że ktoś nas poniewiera, poniży, że nam się coś nie uda, że coś się zawali w naszym życiu. Bo druga część tego wersetu mówi, poniżyłeś mnie, bym się nauczył Twych ustaw, czyli Twoich praw, Twoich przykazań. To znaczy, że ten werset sugeruje to, że osoba po prostu uznała, że da sobie radę sama. To znaczy, że ta osoba nie trwa w Słowie Bożym, w przekazaniach, nie czyta i nie chodzi o samo czytanie, ale życie według tego. I w tym momencie Bóg przychodzi, ratując swoje dziecko, dziecko Boże, poniżając je. Że pokazując, że beze mnie nic ci się w życiu nie uda, że walisz głową w ścianę. Ludzie szczęśliwi tym światem, ludzie szczęśliwi na tym świecie albo tym światem nie szukają Boga, bo wszystko mają. Jeśli ktoś w tym świecie, kto żyje obok nas, jest szczęśliwy, ma zdrowie, ma finanse, wszystko mu się układa, to wiecie dobrze, że taka osoba nie szuka Boga. Boga szukają ci, którym czegoś brakuje, którzy się czują rozgoryczeni światem wokół nas. Mają go dosyć i chcieliby coś zmienić w swoim życiu i w tym świecie. Dlatego jest bardzo trudno głosić Ewangelię ludziom, którzy są bardzo zadowoleni z życia w tym świecie. Oni nie są zainteresowani Ewangelią. Zwróćcie uwagę na swoich znajomych i rodzinę, że jeśli ktoś ma wszystko w tym świecie i próbujesz mu mówić o Bogu, to on mówi, ja mam wszystko. Ta osoba nawet twierdzi, że ma Boga, no nie? Bo wszystko mu się w życiu układa, to znaczy, że chodzi z Bogiem. Kolejny taki fragment, który chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie, to jest Ewangelia Łukasza, 5 rozdział. Łukasz 5, myślę, że dobrze nam znane słowo. 17 werset do 26. Gdy któregoś dnia nauczał, chodzi o Pana Jezusa, siedzieli tam również faryzeusze i nauczyciele prawa. Przyszli ze wszystkich okolic Galilei, Judei i z Jerozolimy, a moc pańska była taka, że uzdrawiał. W pewnej chwili jacyś mężczyźni przynieśli na łożu sparaliżowanego człowieka, próbowali go wnieść i położyć przed nim. Ponieważ z powodu tłumu nie znaleźli przejścia, żeby go wnieść, weszli na płaski dach i przez pułap spuścili go do środka razem z noszami, wprost przed Jezusa. Gdy zobaczył ich wiarę, czyli zaufanie, powiedział: człowieku, odpuszczone są twoje grzechy. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli się zastanawiać, kimże ten człowiek jest. On wypowiada bluźnierstwa. Kto może odpuścić grzechy poza samym Bogiem? Jezus rozpoznał ich myśli, więc w odpowiedzi rzekł im: cóż to za myśli żywicie w swoich sercach? Co jest bardziej zdumiewające? Powiedzieć: odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Czyli co jest większe? Co łatwiej jest powiedzieć? Abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów, tu zwrócił się do sparaliżowanego: rozkazuję ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swojego domu. I on od razu na ich oczach wstał, wziął to, na czym leżał, i odszedł do swojego domu, wysławiając Boga. Wszystkich ogarnęło zdumienie, wysławiali Boga i napełnieni bojaźnią mówili: dzisiaj zobaczyliśmy coś nieprawdopodobnego. Znamy tą historię, prawda? Wiele razy słyszeliśmy ją. Wiecie, odnosząc się do tej historii, ludzie często nie szukają samego Boga. I ludzie wierzący też z tym mają problem. Bardzo często, jako ludzie wierzący, czyli ufający Chrystusowi, bo słowo wierzyć znaczy ufać, będąc dzieckiem Bożym, sam się na tym przyłapuję, nie szukam Ojca. Szukam to, co Ojciec ma. Pamiętam, że jak moja mama wracała z fabryki i zachodziła do sklepu, to przynosiła dwie takie wielkie siaty. Myśmy się nie cieszyli, że mama wróciła z fabryki. My po prostu z siostrą wybiegaliśmy, żeby zobaczyć, co mama ma w siatkach. Pamiętacie to z dzieciństwa? To były jeszcze czasy, że niewiele w sklepie było, no nie? To zawsze była ciekawość, co mama przyniosła, no nie? Na co akurat trafiła, czy na papier toaletowy, czy na coś innego. Ale mamy tendencję do tego jako dzieci, że wcale nie tęsknimy często za Bogiem. Nie szukamy Boga. Szukamy tego, co On ma w rękach dla nas. Co moglibyśmy dostać od Niego dla siebie? To są takie osoby wierzące, to są osoby, które chcą zachować swoje standardy, swoje życie, bez żadnych zmian. Czyli: Boże, co masz dla mnie? A Bóg szuka naszych serc. Patrzy, co mógłby zmienić w nas. Prawda? Szuka naszych serc. I patrzy, czy tęsknimy za Nim, czy kochamy Go, czy też ciągle mamy tylko wyciągnięte ręce i mówimy: Jezu, kiedy mi to dasz? A kiedy zmienisz to w moim życiu? Często chcemy coś dla samego ciała. Niektórzy pragną jakiejś przyjemności, wyjazdu gdzieś na wakacje, wygody. Niektórzy pragną bardzo intensywnie zdrowia, ale bardzo często nie jest to połączone ze zmianą serca, czyli życia, czyli odpuszczania problemów i grzechów. A tego szuka w nas Bóg. Jeśli chcesz coś od Boga, ale nie dzieje się według twojego scenariusza, to co wtedy robisz? Jeśli ktoś z nas intensywnie się o coś modli, mija czas i nic się nie zmienia, co wtedy robisz? Co wtedy myślisz? Jaką masz postawę serca? Zobaczcie, jak wrócimy do tej historii o tych czterech przyjaciołach, którzy niosą faceta sparaliżowanego, swojego przyjaciela, na noszach. Gdyby to nie byli przyjaciele, tylko byli ludzie, których on wynajął, takich do noszenia chorego. Tak jak jest, przyjeżdża karetka i sanitariusze dwaj niosą cię Słyszałem historię w Polsce, jak sanitariusze przyjechali po człowieka, któremu się coś stało, włożyli go na nosze, idąc po schodach, zrzucili go i połamali mu nogi. No niby śmieszna historia, ale dla niego nie była to śmieszna. Wyobraźcie sobie, gdyby on nie miał takich czterech przyjaciół, tylko wynajął ludzi, których opłacił, którzy mieli go donieść do Jezusa, bo się dowiedział, że Jezus jest w tym mieście. I ta historia mówi, że kiedy przyszli w to miejsce, gdzie był Jezus, Jezus siedział przed budynkiem, a przed budynkiem cały plac był wypełniony ludźmi tak ściśle, że jeden siedział obok drugiego i nie dało się przejść. Wiecie, co by powiedzieli ci ludzie? Co mnie to obchodzi, że chciałeś się dostać do Jezusa? Ale sam widzisz, że plac jest wypełniony, nie damy rady cię tam zanieść, więc chłopie, płacisz i cię odnosimy do domu. Tak to by było. Nie obchodzi. Powinniśmy mieć taką postawę, że nie powinno nas obchodzić to, jaki my mamy gotowy scenariusz dla Pana Boga, co On ma zrobić w naszym życiu. Bardzo często, kiedy modlimy się o coś i prosimy Pana Boga, to my mamy już gotowy w głowie scenariusz, jak Bóg ma rozwiązać ten problem, prawda? Co On ma zrobić? I Bóg bardzo często nie zgadza się z tym naszym gotowym scenariuszem. I bardzo często, kiedy się o coś modlimy, to wiecie dobrze, że Bóg was zaskakuje i nie dzieje się tak, jak sobie zaplanowaliście. I albo możecie się w sercu rozgoryczyć i zdenerwować na Pana Boga, albo powiedzieć sobie, nieważne, że nie jest po mojej myśli, ale ważne, że coś się dzieje w tej sprawie. Rozumiecie? Bo jeśli się coś dzieje, a wy się o to modliliście i macie przekonanie, że to robi Bóg, ale nie tak, jak chcieliście, to jeśli Bóg wchodzi w coś, to zakończy jeszcze lepiej niż ty miałeś scenariusz. I zobaczcie, ci ludzie, kiedy przynieśli go, oni stwierdzili, co z tego, że nie możemy się dopchać? No to pewnie jeden do drugiego mówi, słuchajcie, wnieśmy go od tyłu. No ale jak od tyłu? Normalnie, wleziemy na dach. Wiecie, kiedy my Polacy czytamy tą historię, no to my mamy takie dachy. W Izraelu nie ma takich dachów. Byłem w Izraelu. Wszystkie dachy w Izraelu są płaskie, bo tam nie pada śnieg prawie w ogóle i rzadko deszcz. Na dachach się nocuje, na dachach są teraz zbiorniki z wodą, które się grzeją. Więc oni z drugiej strony musieli postawić dwie drabiny, wejść, założyć sznury, wnieść go na noszach, na dach, podejść blisko ganku, gdzie Jezus nauczał, i rozebrali ganek. Oni nie spuścili tych noszy na ludzi, nie powiedzieli odsuńcie się, bo nie mieli gdzie. Oni po prostu rozebrali gościowi, u którego Jezus był w gościnie, dach. I go spuścili. To na pewno musieli być przyjaciele tego chorego, bo im zależało. Nie wynajęci tragarze z myśleniem. Czy się leży, czy się siedzi, to dniówka się należy, no nie? Trochę to. No właśnie, czy się stoi, czy się leży, to dniówka się należy. Słuchajcie, myślicie, że właściciel domu był zadowolony, że mu rozebrali dach? Nie. A wiecie, że to oznacza czas i pieniądze, bo musieli coś tam dokupić, włożyć i tak dalej? Tak może postąpić tylko przyjaciel. Przyjaciel nie liczy czasu. Przyjaciel nie liczy kosztów, jeśli ma pomóc przyjacielowi. Oni nie kalkulowali, oni po prostu zrobili, oni dopięli swego. Jezus zobaczył ich wiarę, czyli zaufanie, to jest werset 20. I czym jest to zaufanie, wiara? Że damy radę, doniesiemy do Jezusa, bo Jezus pomaga ludziom, więc Jezus ci pomoże. Oni po prostu mieli pomysły, jak to Korneliusz mówi. Właśnie, zaufanie widzi dalej. Wiara w Jezusa sprawia, że nie musisz się liczyć z tym, jak sobie wgrałeś w głowie scenariusz, jak Bóg zadziała, tylko jeśli już zaczyna się coś dziać, to mówisz, Boże, Ty już coś zacząłeś i Ty to skończysz po swojemu. Nie musi się wypełnić mój scenariusz. Ale ja tą sprawę składam u Twoich stóp, ufam Tobie i Ty czyń. Dlatego wtedy te słowa Wesleya mają sens, że w życiu człowieka ufającego Chrystusowi kłopoty nie są żadnym problemem. Kłopoty są Bożym błogosławieństwem w przebraniu. Bo Bóg ma problem z kontaktowaniem się z nami, bo nasze pragnienia w sercu tak głośno mówią, że zagłuszają głos Ducha Świętego w naszym sercu. Że jak się bardzo na coś uprzemy, to słyszymy tylko to, co, na co się uparliśmy. I wtedy Duch Święty nie jest w stanie się do nas przebić. I jeśli widzisz, że się pakujemy w jakieś kłopoty, to bardzo często to Bóg nam rzuca kłody pod nogi, a nie diabeł. Jezus w innym miejscu powiedział, że gdzie dwaj lub trzej coś uzgodnią, to stanie się im. Pamiętacie to? To jest Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Jeśli sobie otworzymy. Mateusz, 18 rozdział. Pamiętacie, całkiem niedawno to cytowałem w kazaniu, mówiąc, że to nie jest mowa o Kościele. Coraz więcej mamy herezji, coraz bardziej nawiedzonych braci, którzy twierdzą, że dwóch lub trzech to Kościół. To nie jest Kościół. To jest spotkanie modlitewne. Tutaj widać to wyraźnie. 18 rozdział Ewangelii Mateusza, zobaczcie sobie werset 19, mówi coś takiego. I jeszcze zapewniam was, jeśli dwóch z was na ziemi zgodzi się co do jakiejkolwiek sprawy, by o nią się modlić, to spełni się im za sprawą mojego Ojca, tego w niebie. Czyli Chrystus w 19 wersecie mówi coś takiego. Jeśli dwóch ludzi, moich dzieci, w sercu coś uzgodni, że zejdą się, piją kawę, rozmawiają i rozmawiają o jakiejś sprawie, na przykład o wyborach. Mówią, słuchaj, to pomódlmy się o to i o to. Dobra. Wiecie, obaj są zapaleni, zainspirowani tą rozmową i obaj bardzo tego pragną w sercu. To Chrystus mówi, jeśli obaj bardzo tego pragną, jest to dobra rzecz, już tego tutaj nie dodawał, bo nie można się modlić o złe rzeczy. Jeśli dwóch bardzo czegoś pragnie, są zainspirowani i z całego serca się o to pomodlą, to Jezus mówi, mój Ojciec im to da. Ale wiecie, że wiele osób, ja też bardzo często modliłem się na spotkaniach modlitewnych grzecznościowo. Na przykład przychodzi osoba wierząca, która nie była już rok w kościele, nie czyta, nie modli się, pojawiła się raz i mówi, kochani, módlcie się, bo mam raka. To ja pamiętam nieraz, tak myślałem sobie, to dobrze, może nareszcie się nawrócisz i wrócisz do Boga. Wiecie, nie modliłem się z serca o tą osobę. Nie modliłem się z serca, tylko mówiłem, tak się modliłem grzecznościowo. Wszyscy się modlili, to ja też. Pamiętam, jak w Kraśniku dziewczyna, kilka lat ode mnie starsza, weszła do łazienki, zamknęła drzwi i zaczęła krzyczeć. Mama ją poszła, otworzyła drzwi, a ona już od tamtej pory nigdy nie wstała. Zdrowa dziewczyna, straciła czucie w nogach. Wszyscy ją w mieście znają, jeździ na wózku. Nie wiadomo, dlaczego nie chodzi. I pamiętam, jak modliłem się do Boga. Boże, uzdrów ją, a wszyscy się do Ciebie w Kraśniku nawrócą. I pamiętam, co mi Bóg powiedział. Synu, nie podoba mi się Twoja postawa serca. Bo powinieneś się o tą dziewczynę modlić ze współczuciem, żeby ona chodziła dla chodzenia, bo Ci na niej zależy. Jak będę sobie chciał odebrać chwałę w Kraśniku, to sobie odbiorę. Jak będę chciał, żeby ludzie się nawrócili, to się nawrócą. Jak będę chciał, żeby Wasz Kościół się rozwijał, to będzie się rozwijał. Ale Ty po prostu się nieszczerze modlisz. Pamiętam, mi to tłumaczył. Kiedy przychodzi chory, to powinienem się modlić z serca o jego chorobę, a nie zakładać, jakie będą skutki po tym uzdrowieniu. Rozumiecie? Bóg patrzy na naszą serce. I tutaj mówię o takiej postawie, gdzie dwóch lub trzech naprawdę z serca, z pasją coś uzgodnią, to góry można przenosić. I werset 20, kolejny, mówi coś takiego, bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem pośród nich. Czyli Jezus obiecuje, że na każdym spotkaniu modlitewnym, na każdej grupie, albo nawet nieformalnej grupie, po prostu wierzący się spotkali w Konopkach na kawę u kogoś i po prostu powiedzieli, a pomódlmy się o to. To Jezus mówi, ja tam będę. Ale to nie jest jeszcze Kościół, to jest tylko część Kościoła, no nie? Tylko chodzi o to, że Jezus obiecuje, że zawsze jest tam, gdzie ludzie mówią, to pomódlmy się teraz do Króla. To Król mówi, to ja będę na tym spotkaniu też. To jest takie proste. Kochani, trzymajmy się ludzi, którym zależy na nas i chcą nas przyprowadzić do Jezusa, bo to jest najlepsza droga. Chrystus tak w Ewangelii Jana powiedział, każdy, kto przychodzi do was i ciągle stawia w centrum mnie, słuchajcie go, bo to ja go posłałem. Bo Jezus jest drogą. Czy Jezus uzdrowił od razu tego człowieka zgodnie z jego życzeniem i z życzeniem tych czterech, którzy go przynieśli? Nie. Najpierw zajął się jego grzechami. Tyle trudu sobie zajęli. Rozebrali dach, spuścili gościa, a Jezus nie od razu zajął się uzdrowieniem. Najpierw zajął się jego grzechami, jego sercem, prawda? Jezus zawsze najpierw chce zmienić czyjeś serce. To jest bardzo ciekawe, że on nie tylko chce uzdrowienia, chce komuś pomóc. On chce zmienić czyjeś serce, żeby ta osoba miała życie w sobie, jego życie. Bo to jest nadzieją na Królestwo Boże, które jest już pośród nas. Bo ten sparaliżowany miał grzechy i poważną chorobę, nie mógł chodzić. I chciał się dostać do Jezusa. I nadarzyła się okazja, że Jezus przybył do jego miasta. Jezus często przebywa blisko nas, ale nam musi zależeć na spotkaniu z Nim, a nie na tym, co On ma dla nas. Mój Korneliusz ciągle, jak już kończą się święta, to on znowu pyta, kiedy będą święta. Mówi, i nie mogę się doczekać. Ja mówię, a tobie zależy na czym? Na tym, że będzie pamiątka narodzin Pana Jezusa? No nie! Będzie choinka i prezenty. Znaczy, i my, jako dzieci Boże, mamy dokładnie te same tendencje, tylko że my jesteśmy cwani, dorośli i my nie mówimy. My nie damy po sobie poznać. Ale bardzo często nie tęsknimy za Jezusem, tylko tęsknimy za tym, co Jezus dla nas ma. Natomiast Jezus chce zobaczyć, że tęsknimy za Nim, a nie za swoim życiem. A tak naprawdę nie zależy nam na spotkaniu się z Nim, tylko na tym, żeby On coś nam dało, co się intensywnie modlimy. Natomiast to, na czym najbardziej Jezusowi zależy, to to, że On chce zmienić nasze życie. On chce relacji z nami i przez swoją świętość, to kim jest Chrystus, Chrystus chce tak na nas oddziaływać, żebyśmy przypominali Niego. Zresztą są takie wersety, że kiedy patrzymy w Chrystusa, to mamy upodabniać się do Chrystusa, no nie? Chrystus w relacji z nami chce z nas zrobić bliźniaka, samego siebie. To jest Jego dziełem. A nie tylko nam dać pewne rzeczy. Wiecie, że jeśli ktoś jest nieodpowiedzialny, młody człowiek, który dostaje samochód nowy i go rozwala, to jeśli kupisz mu nowy, kolejny samochód, to też go rozwali. Brak odpowiedzialności, brak chęci do zmian powoduje, że nieważne ile komuś dasz, on to wszystko zniszczy. I bardzo często Bóg, patrząc na nasze życie, On chce zmienić nas, upodobnić do siebie, a nie tylko nas zaopatrywać. Ludzie myślą, że muszą zmienić sposób życia dla Boga, aby Mu się podobać. Wiecie, wielu pastorów tak głosi. Ja też byłem takim pastorem, który tak głosił. Który głosiłem jako skazalnicy w ten sposób. Jeśli chcesz się podobać Bogu, zmień swoje życie. Tak nauczałem. To jest katolicyzm. To Bóg może zmienić twoje życie. Nie możesz sam z siebie zmienić swojego życia. Wiele razy, kiedy z kimś rozmawiam, kto jeszcze nie stał się dzieckiem Bożym, to wiele razy słyszałem, jak ta osoba mówiła: pastorze, jak już uporządkuję swoje życie, to ja przyjdę do waszego kościółka. Ja mówię, nie do naszego kościółka w ogóle możesz nie przychodzić. Musisz przyjść do Jezusa. No, no, jak ja uporządkuję swoje życie i swoje problemy, bo ja mam teraz bardzo wiele problemów w życiu, to jak już uporządkuję swoje życie, to ja wtedy przyjdę do Jezusa. Ja mówię, to ty nic nie rozumiesz. To Jezus może przyjść do twojego życia i uporządkować twoje życie. To On jest, który sprząta. Ty sam bez Jezusa nic nie posprzątasz w swoim życiu. Tylko jeszcze większe kłopoty z tego będą, no nie? Także sam widzę po sobie, że głosiłem czasami rzeczy niemożliwe. Mówiłem ludziom, że mają się zmienić, żeby Bogu się podobać. To Bóg może zmienić twoje życie. Bez Niego nic nie zmienisz w swoim życiu. Bo to Jezus zmienia serce. Stajesz się nowym człowiekiem przez Jezusa, dla Jezusa. Zmienia też twój sposób myślenia i reagowania na wiele rzeczy. On to robi od środka. Że zawsze tak reagowałeś, na przykład w jakiejś stresowej sytuacji, a tu nagle nie reagujesz. I tak rozkładasz ręce i mówisz: dziwne to. Zawsze mnie to denerwowało. A teraz mnie to w ogóle jest mi obojętne. Zobaczcie, kto to jest w stanie zrobić. Tylko Jezus od środka. Bo zawsze tak reagowałem. Co jest łatwiej zrobić, aby ktoś dostał nowe oczy? W seminarium, w którym byłem, był facet pastor z Kanady, który nam sam opowiedział tę historię. Mówi, byłem pysznym, zielonoświątkowym pastorem z Kanady. Tak powiedział. Kupiłem sobie bilet na Filipiny, poszedłem do zboru zielonoświątkowego, do pastora, przedstawiłem się, powiedziałem mu, żeby mi przydzielił Filipińczyka wierzącego, który zna dobrze angielski. On mi przydzielił, wynająłem samochód i mówię do tego Filipińczyka, wieź mnie do najbiedniejszej wioski, jaką znasz. I zawiózł mnie w środek dżungli do biednej wioski katolickiej. Mówi, zbierz całą wiochę. On zebrał całą wioskę. Mówi, stanąłem i zacząłem głosić kazanie ewangelizacyjne i mówiłem do tej wioski. Jezus jest ten sam. Leczy wszystkie choroby tak, jak leczył. Kto jest chory? Słuchajcie, z tłumu wieśniaków wyszła kobieta, staruszka, która mówi, że w trakcie II wojny światowej wybuchł granat, odłamki wpadły jej do gałek ocznych i gałki oczne wypłynęły. I ona przez tego tłumacza pokazuje tak palcem przed siebie, mówi, ty powiedziałeś, że Jezus jest ten sam, to ja chcę mieć gałki oczne. Mówi ten Kanadyjczyk, że nogi pod nim się ugięły i chciał wiać. Ale ten tłumacz tak mówi, zielonoświątkowy, bezczelnie na mnie patrzył i cała wioska tak na mnie patrzyła i mówi, słuchajcie, nie miałem za grosz wiary. Gdyby ona miała zaćmę, żyłka jej pękła w gałkach ocznych, to jeszcze tyle wiary miałem, ale słuchajcie, ona nie miała w ogóle gałek ocznych. Podniosła powieki, a tam były takie oczodoły tylko. I mówię, że podszedłem do niej, położyłem ręce i modliłem się tak: Boże, Jezu, Ty wiesz, że ja w to nie wierzę, ale Ty możesz wszystko. I tylko tyle się pomodlił. Tłumacz nawet tego nie tłumaczył, bo to był obciach. I kobieta podniosła powieki i miała gałki oczne. Mówi, wioska oszalała ze szczęścia, a najbardziej zdziwioną osobą w wiosce byłem ja. Słuchajcie, dla Boga to jest prosta rzecz, komuś sprawić nowe gałki albo zabrać, żeby ręka mu odrosła, albo coś innego. Co jest łatwiej zrobić? Czy matka dzieci, żeby zmartwychwstała? Byłem w Bieszczadach, w Polsce, w Bieszczadach, gdzie kobieta umarła. 3 dni była już w kostnicy martwa i się obudziła, bo mąż poszedł do starszych i był tam prorok, taki, który miał bardzo dobry kontakt z Bogiem i rozpłakał, powiedział, nie dam rady wychować trójki małych dzieci, chodzić do pracy. I oni się modlili i ten prorok mówi, nie, płaczona jest drzewa. W kostnicy się obudziła, w czeskiej kostnicy. Bo najpierw mieszkali w Czechach, później do Bieszczad się przeprowadzili. Albo co jest łatwiej? Pewnemu małżeństwu urodziło się dziecko i lekarze powiedzieli, będzie żyło tylko tydzień. Później powiedzieli, że miesiąc, później 2. Później zaczęło już żyć, ale powiedzieli lekarze, nigdy nie będzie chodziło. I rodzice napisali po wielu latach, powiedzieli prawdę, ono nie chodzi, ono biega. Jest olimpijczykiem. Reprezentuje Stany Zjednoczone na olimpiadzie. Dzieciak, którego lekarze skazali na śmierć. Ale rodzice modlili się i ufali Bogu i Bóg non-stop je uzdrawiał z tych wszystkich wad. Czy łatwiej jest? Zobaczcie, powiedziałem wam 2-3 historie o uzdrowieniu. Co jest łatwiej? A może łatwiej jest z alkoholika zrobić człowieka, który nie pije, szuka dobra innych, kocha żonę i tak dalej. Co jest łatwiej? Uzdrowić Bogu? Czy przekonać w sercu alkoholika, żeby porzucił alkohol? Czyli zmienić mu zupełnie życie. Człowieka bez celu w życiu dotknąć się tak, że ten człowiek ma teraz cel, walka o innych ludzi. Osoba, która się czuje beznadziejna, bezwartościowa, większość kobiet w Polsce ma z tym problem, że ta osoba się staje pewna siebie, zaczyna działać i czuje się wartościowa. Albo ktoś, kto był totalnym egoistą, zmienia się w osobę, która kocha innych. Dla Boga łatwiej jest uzdrowić, niż zmienić serce człowieka. Dlaczego? Bo mamy wolną wolę. I on z nami musi współpracować. Żeby zmienić człowieka, musi być Bóg i człowiek. Jeśli człowiek nie chce zmiany, nie ma żadnej zmiany. Na dziecko można wywrzeć presję. Można mu zabrać kieszonkowe, komórkę i tak dalej. I dzieciak walczy bardzo dzielnie, żeby się nie zmieniać. Ale na dorosłego możesz wybierać presję, a on nic nie będzie chciał w sobie zmienić. Co by było dla ciebie łatwiej zrobić, gdybyś ty był Bogiem? Pamiętam, że nieraz tak z Bogiem rozmawiałem. Panie Boże, gdybym ja był na Twoim miejscu, to niektórym bym tak złamał nogi i raki porozdawał, od razu by się nawrócili. To jest takie proste, my mamy rozwiązania. Kogoś zmusić, dokręcić mu śrubę. I Bóg, pamiętam, pokazywał mi, że nie znam przyszłości. Wiecie, widziałem nieraz szczególnie facetów, którzy potrafili się tak zawziąć, rozgoryczyć na Boga, że nie da się ich już nawet lejcami ściągnąć do Boga. Bóg zna nasze serca. Gdybyśmy my byli na Jego miejscu, jest taki zresztą śmieszny film amerykański, Bruce Wszechmogący. To jak ktoś z Was obejrzy, to jest komedia, ale cokolwiek on nie podjął decyzję, to były coraz większe konsekwencje. Do góry nogami wszystko. Znaczy, Jezus temu dał nowe życie. Nie tylko go uzdrowił, nie tylko sprawił, że on mógł chodzić, ale darował mu jego grzechy. Pamiętam książkę, którą czytałem o przebudzeniu w Argentynie. To jest jak Ewangelia dotarła do tego narodu. Był mały sobie kościół zielonoświątkowy pod stolicą i bardzo znany biznesmen, który był jednym z najbogatszych biznesmenów w Argentynie, miał taką egzemę, że mu skóra schodziła z rąk. I ktoś z jego kolegów mu powiedział: wiesz co tam, jak już żadni lekarze nie są ci w stanie pomóc, bo on jeździł wszędzie, do Stanów, do najdroższych lekarzy. Tam jest, mówią, taki mały kościółek, jak pojedziesz tam, pomodlą się o ciebie i zostaniesz uzdrowiony. I wiecie, że on pojechał? Już był tak zdesperowany, że pojechał do małego wiejskiego kościółka, przyjechał, przedstawił się pastorowi i powiedział: potrzebuję uzdrowienia. A pastor, nie pytając go o nic, powiedział: dobrze, będziemy się o pana modlić na nabożeństwie. Pomodlili się o niego i na tym samym nabożeństwie dostał nowe ręce, nową skórę na oczach wszystkich. Słuchajcie, nie oddał życia Jezusowi, ale wszędzie, gdzie jeździł po Argentynie, za granicę i z każdym biznesmenem, który rozmawiał i który go znał, mówi: co się stało z twoimi rękoma? Który lekarz ci tak pomógł? A mówi: to nie lekarz. Mówi: tam jest taki mały zielonoświątkowy kościółek. Oni się o mnie pomodlili i Jezus mnie uzdrowił. Oni są na tyle głupi i naiwni, że oni myślą, że ja się teraz do nich zapiszę, ale ja tam mam ich gdzieś. Ja chciałem tylko uzdrowienia. Słuchajcie, facet został uzdrowiony, nigdy nie oddał życia Jezusowi, ale gdziekolwiek nie pokazywał ręce i mówił ludziom, to ludzie jechali do tego kościółka i się nawracali. On był najlepszym ewangelistą i wszędzie rozniósł Ewangelię, i ludzie tam jeździli i wybuchło przebudzenie. Ciekawe, no nie? Myślę, że ten facet już nie żyje. Jeśli się nie nawrócił, to jest największym głupcem. Prawda? Bo życie mu się ułożyło. Miał kupę kasy, miał zdrowe ręce i umarł jako grzesznik i poszedł do piekła. Był tak blisko. Był blisko kogoś, króla Jezusa, kto uzdrowił jego ręce, ale nie chciał pozwolić, żeby król uzdrowił jego serce. Król chce dać o wiele więcej, ale my bardzo często mamy plan na swoje życie. Boże, daj mi tylko finanse, a będę szczęśliwy. Boże, daj mi tylko zdrowie, a będę szczęśliwy. Boże, zatrosz się o moje dziecko, żeby nic mu się nie stało, a będę już szczęśliwy. A Bóg mówi: mam o wiele więcej. Mogę zmienić twoje serce. Możesz być jedną z najbardziej szczęśliwych osób na ziemi. Ale bardzo często my tego nie chcemy w ogóle. Co z tego, że pozyskasz wszystko dla siebie, a na końcu zginiesz? To jest, Jezus tak powiedział, to jest Ewangelia Mateusza, 16 rozdział i werset 25 i 26. Kto bowiem chciałby życie swoje uratować, Jezus tak mówi, jeśli chcesz uratować swoje życie, to nie jest dobre tłumaczenie. Tam nie ma życia, tam jest psychika, psyche. A psychika to jest twoja dusza. W języku greckim psyche to znaczy dusza. Czyli Jezus mówi coś takiego: kto chciałby uratować swoją duszę. A dusza to jest twój intelekt, to kim jesteś, co myślisz, twoje uczucia i wola. Czyli jeśli chciałbyś uratować samego siebie, swój standard życiowy, to kim jesteś na co dzień, swoje to, co lubisz, co nie lubisz, to zatracisz swoje życie. Czyli Jezus mówi, jeśli nic nie pozwolisz, nic zmienić w swoim życiu, chcesz, żeby twoje życie było tak, jak w tej chwili jest, to Jezus mówi, zatracisz swoje życie. Kto zaś zatraci życie swoje ze względu na mnie, znajdzie je. Czyli Chrystus mówi coś takiego. Jeśli pozwolisz, żebym ja wszedł w twoje życie i do góry nogami je odwrócił, że już nie będzie twojego życia, twojej psychiki. To, kim jesteś, jakie masz poglądy, jakie masz przyzwyczajenia, przyjemności, tylko pozwolisz mi na zmianę w twoim życiu, to dopiero życie się pojawi w tobie, moje życie. Znajdziesz swoje życie. W czym bowiem pomoże sobie człowiek, to jest werset kolejny, mówi Jezus, jeśli świat cały zyskałby, świat w sensie kosmos. Co po tym człowiekowi, że cały kosmos by zyskał, zaś na duszy, czyli na życiu, swojej straty poniósł? Co da człowiek w zamian za swoją duszę? I on ma na myśli siebie. Co dasz w zamian za swoją duszę, kiedy już staniesz na łożu śmierci? No. Jeśli Bóg spełni twoje marzenia i osiągniesz w tym świecie to, co chcesz, to co dalej? Gdzie skończysz? Kto jest panem twojego życia? Ja czy ty? Bo kiedy Jezus staje się panem naszego życia, to nie dzieje się po naszej myśli. W moim życiu, nie mówię, że to jest reguła dla was wszystkich, ale w moim życiu jest tak, że jak czegoś bardzo nie chcę, to wiem, że to jest od Boga. Jak czegoś bardzo nie chcę i się opieram temu, to wiem, że to jest od Boga. Czasami siadam i mówię, Boże, czego ja tak ostatnio nie chcę? Bo pewnie za tym ty stoisz i to jest twoją wolą. Bo się opieram, bo mam plany na swoje życie. Co dasz Bogu w zamian za swoją duszę? Nic. Wiecie dobrze, że nic nie można Bogu Ojcu dać w zamian za swoją duszę. Zapłatą za twoją duszę jest krew Chrystusa. Więc jeśli ktoś nie podda się Chrystusowi w sercu, to nie ma nic, żeby Bogu Ojcu dać w zamian. A jeśli ktoś się podda Chrystusowi, to wiecie, że Chrystus nie przyjmuje żadnych warunków. Albo możesz mu w pełni oddać swoje serce, czyli życie, albo on nic nie przyjmie. Nie przyjmie twojego życia na połowę. Za Chrystusem można iść na całość, albo oszukiwać się, że idę za Chrystusem. Ludzie myślą, że życie polega na tym, aby dobrze je przeżyć. A Bóg myśli o tym, jak dobrze wypełnić swoją wolę przez życie twoje. Tak naprawdę nie twoje, tylko Chrystusa. Większość z nas myśli o tym, żeby naprawdę dobrze przeżyć życie i być szczęśliwym na ziemi. A Bóg ma zupełnie inne myślenie o nas. Bóg chce wypełnić swoją wolę przez twoje życie. I jeśli poddamy mu się, że pójdziemy za tym, co on dla nas ma, wtedy z tych okruszyn ze stołu będziemy mogli skorzystać. Czyli zaczną się dziać dobre rzeczy w naszym życiu i nawet nasze marzenia mogą się spełniać. Nawet głupie czasami marzenia. Bo dla Boga nie ma problemów dzieciakowi, który wypełnia jego wolę, dawać bonusy. Możecie zabrać do najdroższego hotelu, możecie zabrać na wycieczkę, dać ci samochód, to, tamto. Dla Niego to są tylko śmieci. On chce nas użyć do swoich celów, aby budować Królestwo Boże. Dlatego jeśli komuś komplikuje się życie, to ważną rzeczą jest, żeby szukać rozwiązania w Jezusie. Bo możliwe, że marnujesz swoje życie. A przeszkody w twoim życiu to Boże podpowiedzi, że żyjesz obok Jego woli. W życiu człowieka wierzącego kłopoty i przeszkody mogą być Bożymi podpowiedziami. Jak na klasówce. Że stoi Bóg i podpowiada, że coś jest nie tak. Zacznij patrzeć moimi oczami. I zakończę tą myślą, którą już cytowałem Wesleya. Kłopoty w życiu osoby ufającej królowi są niczym innym, jak błogosławieństwem, tylko że w przebraniu. I Bóg stale chce nam błogosławić, ale chce nas używać jak narzędzie, jak puzzle do wypełnienia swojej woli. A życie na ziemi, które mamy, jest tylko dodatkiem. Cele, które chcemy zrealizować przez swoje życie na ziemi, jest to tylko dodatek do tego, co Bóg chce przez nas zrealizować. I czasami On pozwala nam na realizację tych dodatków. Ale jeśli nasze pragnienia stoją w sprzeczności z Jego wolą, to On wtedy nam rzuca kłody pod nogi, bo chce, żebyśmy znaleźli pełnię życia w Nim. Amen.